Siostry i bracia, niech podstawą będzie jeden werset z listu apostoła Piotra, z pierwszego listu, 3 rozdział i werset 15. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. To zwiastowanie nie będzie apologetyką. Nie powiem wam, jak stając przed ludźmi macie bronić swej wiary, jakich argumentów używać, jakich tłumaczeń, jak to wyjaśniać, dlaczego i czemu. Ale chcę powiedzieć o tym, co jest bardzo ważne dla nas. Nasza nadzieja. Zatytułowałem sobie to rozmyślanie Zuchwała postawa. Nadzieja sprawia, że mamy taką bardzo zuchwałą postawę, ale w sensie pozytywnym. Nie żyjemy z metką, sceną na naszych głowach z powodu naszej wiary. Nie nosimy tu napisu: uwaga, idzie wierzący. To jak mają ludzie wiedzieć, kim jestem? Na ogół nie lubimy być ośmieszani. Nie lubimy, by ktoś się z nas śmiał z powodu naszej wiary. Nie chcemy być obiektem zabawy. To nie jest przyjemne. Nawet jako ludzie wierzący w różnych okolicznościach chcemy uniknąć takiej sytuacji, kiedy ktoś z nas ośmieliłby się śmiać. Ale ludzie potrafią to robić. Ludzie wyśmiewają ludzi wierzących bardzo często. A zwłaszcza odbywa się to za plecami. Wtedy, gdy mamy tę świadomość, chowamy się jakby w skorupkę ślimaka. Gdy jesteśmy zakłopotani, kamuflujemy to, by nikt nie zauważył. Zwłaszcza, gdy nie wiemy, co dalej zrobić ze swoim życiem, jak odpowiedzieć. Co odpowiedzieć z powodu naszego strachu, że ktoś mógłby nas ośmieszyć? I apostoł Piotr, ten Szymon Piotr, gotów byłbym go nazwać ten wielki wędkarz, nie tylko rybak, ale wędkarz, bo on tak bardzo często też i na wędkę łowił, nie tylko siecią. Powiada chrześcijanom: miejcie tę świadomość, że ludzie mogą oczekiwać od was wytłumaczenia się z tego, kim jesteście, i różny może być podtekst tego pragnienia wiedzy, kim jesteśmy. On powiada, w każdym pokoleniu, w każdej kulturze będzie tak, że będą ośmieszać tych, którzy tak niezłomnie, definitywnie wierzą Chrystusowi. Ostrzega chrześcijan, by jednak z powodu usiłowań niektórych ludzi nie czuli się zakłopotani, by poświęcali Chrystusa w swoich sercach, by wiedzieli, że mają nadzieję. A zdarza się to przecież w szkole, w pracy, sąsiedzi może gdzieś po cichu myślą sobie: a, ale to fanatycy. Czas, w którym żyjemy, to jest czas depresji, strachu, niepokojów. Słuchamy wiadomości lub czytamy gazety i zastanawiamy się, dlaczego tyle jest pesymizmu, cynizmu, rozpaczy. Żyjemy w wieku przemocy i gróźb wojny, w wieku niepokojów w gospodarce i ekonomii, w wieku zbiorowej chciwości, rozbitych relacji, braku odpowiedzialności. Przerażają nas koszty życia. I wtedy zadajemy sobie pytanie: ale jaka jest odpowiedź? Myślimy sobie: ale przynajmniej nie tutaj. Między chrześcijanami, między przyjaciółmi. Nie tu w zgromadzeniu, ale to tam, w świecie. I oby tak zawsze było. Oby nie musiała się ta definicja zmienić. By ktoś nie musiał doświadczyć tego tu, w tym miejscu, że boi się może z kimś rozmawiać, mieć z kimś jakąś relację, bo może też spotkał się z jakimś ośmieszeniem, z jakąś ignorancją. Apostoł Piotr mówi, bądź zawsze gotów podjąć się obrony, wytłumaczenia dla Chrystusa, że On jest Twoim Panem i Twoją nadzieją. Może naiwną i bardzo prostą odpowiedzią moją, czy dla mnie, jest odpowiedź, dlaczego jestem człowiekiem wierzącym. Ja dla siebie mam bardzo prostą odpowiedź, dlatego że jest to najlepszy sposób dla mnie na życie tu, na tej ziemi. Jest to dla mnie nadzieja też na wieczność. Kiedy umrę, naprawdę nie umrę, ale będę kontynuował moje życie w wieczności. To jest sposób Chrystusa dla mnie i każdy z was musi znaleźć odpowiedź dla siebie. Kim ten Chrystus poświęcony w moim sercu, czy w twoim, siostro i bracie, jest dla ciebie tak naprawdę? Jakim jest oparciem, jaką autentycznie nadzieją czy nie? Słowa apostoła Piotra są dla mnie i nie tylko dla mnie zachętą, gdy patrzę na czarny scenariusz tego świata. I to jest nieuniknione. Ludzie sobie opowiadają, uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. Gdy czytam Biblię, nie będzie lepiej. Gdy studiuję Boże Słowo, nie będzie lepiej. Ponieważ Bóg nie toleruje arogancji grzechu. I z powodu grzechu podjął pewne decyzje. Ale powiada nam, ludziom, którzy dziś w niedzielę zgromadzili się na tym nabożeństwie, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Kościół Jezusa Chrystusa to kościół nadziei. Bądź gotowy, by dać rachunek z tej nadziei, która jest w twoim sercu. Pamiętamy, że po tragicznym piątku 11 było przygnębionych, zaniepokojonych, przerażonych. Ich sny i marzenia legły w gruzach. To był czas impasu. Ale od niedzieli rana, kiedy nastał świt, ten świat stał się dla nich inny. Oni już nigdy nie będą tacy sami, jak byli. Niedziela dla nich stała się zmianą całej sytuacji. Usłyszeli, nie ma go tu. Powstał z martwych. I to było ich poselstwo życia, które zaczęli głosić od poranku, od świtu tej niedzieli, gdy usłyszeli, że on z martwych powstał. To była ich nadzieja. Z tą nadzieją szli przez miasta Europy i głosili Jezusa Chrystusa. Głosili, że życie pokonało śmierć. Mówimy o nadziei, która widzi oczami wiary, oczami miłości. Nadzieja przeciw rozpaczy. To utrzymuje nas przy życiu wśród śmierci. Poeta Tagore powiedział tak, czy mieć nadzieję, to być jak ptak, który czuje świt i zaśpiewa, kiedy świt jest nadal ciemnością. 7 grudnia 1998 roku w północnej Armenii w czasie trzęsienia ziemi zginęło 25 tysięcy ludzi. I pewien zrozpaczony ojciec biegł przez ruiny tego miasta do szkoły, gdzie był jego syn. Stanął w narożniku tej zrujnowanej szkoły, gdzie wiedział, że była klasa jego syna. I zaczął gołymi rękoma odkopywać, odrzucać cegły. Pewien człowiek z boku powiedział, daj sobie pan spokój. Oni wszyscy są już martwi. I wtedy ten ojciec odpowiedział: możesz krytykować mnie, albo możesz pomóc odrzucać mi te cegły. Kopał przez 12, 24, 36 godzin. A po tym czasie usłyszał cichy głos: tata? Z 33 uczniów 14 nadal żyło. Kiedy wydobyto ich, syn, który miał na imię Armand, powiedział do swoich przyjaciół: powiedziałem wam, że mój ojciec nigdy mnie nie zostawi. Doktor Scott Hahn, który opowiedział tę historię, powiada: to jest wiara i nadzieja, której potrzebujemy, ponieważ takiego mamy Ojca. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Takiego mamy Ojca, który jest z nami, który nas nie pozostawia w sytuacjach krytycznych i dramatycznych. Jesteśmy powołani, by mieć nadzieję. I to jest to, co chcę dziś tak mocno podkreślić. Abyśmy w tej ufności mogli każdego dnia podążać za Bogiem, być Jemu za to wdzięczni. Czasy się zmieniają, okoliczności się zmieniają, ale jedno się nie zmienia. Jezus Chrystus ciągle ten sam, wczoraj, dziś, na wieki ten sam. Nasza chrześcijańska nadzieja to nie jest ślepy optymizm, że w jakiś przypadkowy sposób problemy same się rozwiążą. I chociaż nadzieja tego świata zawodzi, chrześcijańska nadzieja trwa, wzrasta. Gdy rozum powiada: nie warto, nie ma już nadziei, to ta chrześcijańska nadzieja przeciw rozpaczy staje i powiada: jest rozwiązanie, jest wszechmogący Bóg, jest Jezus Chrystus. Połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która jest nam dana w Jezusie Chrystusie. Martin Luther King powiedział: wszystko na tym świecie dokonuje się dzięki nadziei. To właśnie ta chrześcijańska nadzieja jest rodzajem zuchwałej nadziei, ponad i przeciw. To nie jest coś słodkiego i łagodnego. To nie jest myślenie życzeniowe. Spodziewam się, że najbliższy weekend będzie słoneczny i będzie piękny. Że kryzys gospodarczy wkrótce się skończy. Nie na tym polega chrześcijańska nadzieja, na naszej życzeniowości. Chrześcijańska nadzieja jest oczekiwaniem. Nie na to, co przyniesie ludzka pomysłowość, ludzkie rozwiązania, na przykład w dziedzinie techniki. Ale to są nasze oczekiwania w Bogu, że przeciw przemocy, wojnie i cierpieniu mamy kogoś, kto powiedział: daję wam pokój. Nie pokój, jaki daje ten świat, ale pokój, który pochodzi ode mnie. Ta zuchwała nadzieja przeciw beznadziei. W jednym z amerykańskich miast od 1950 roku taka organizacja, która się nazywała Ku Klux Klan, każdego roku organizowała główną ulicą marsze. A kiedy to odbywało się w mieście, którym przewagą byli Afroamerykanie, gdy oni maszerowali tą ulicą, wszystkie drzwi i okna się zamykały, a ludzie chowali się przerażeni, przestraszeni, bo obawiali się najgorszego. Aż przyszedł 1960 rok i kiedy ponownie Ku Klux Klan maszerował główną ulicą, tego dnia nikt się nie schował, nikt nie zamknął drzwi ani nie zamknął okien. Wszyscy wyszli na zewnątrz i zaczęli się śmiać z nich. Dlatego, że wiedzieli już, mieli nadzieję, że będą równo traktowani jak wszyscy ludzie. Dano im nadzieję równości i nie przestraszyli się Ku Klux Klanu, który mordował, z arogancją się odnosił do tych ludzi. I wiecie, co się stało? Następnego roku Ku Klux Klan już nigdy nie zaryzykował swojego kolejnego marszu. I nigdy więcej już w tym mieście nie odbyły się takie marsze. Ci ludzie mieli nadzieję. I ta nadzieja, która wydawała się tak arogancką, pozwoliła im stanąć przeciw bezprawiu. Chrześcijańska nadzieja to jest zaufanie, które przynosi Bóg i umieszcza chrześcijan, nas stawia w tej zuchwałej postawie przeciw temu, czego ludzie nie chcą zaakceptować. Jak długo jest choroba, cierpienie, ból, rozpacz, samotność, tak długo my, chrześcijanie, jesteśmy powołani, aby ludziom mówić o nadziei. Nie dlatego, że jesteśmy lepsi od innych ludzi, ale dlatego, że jesteśmy ludźmi nadziei, bo inni jej nie mają i nie wiedzą, gdzie szukać rozwiązań. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa było zuchwałą postawą przeciw władzy śmierci. Nie ma go tu, zmartwychwstał, jest żywy. To dlatego w niedzielę spotykamy się, aby to świętować. On, Jezus Chrystus, jest zmartwychwstały. To w nadziei farmer zasiewa ziarno, w nadziei nowożeńcy składają sobie przyrzeczenie wierności, bo inaczej wszystko by się zatrzymało. Bez nadziei wszystko by stanęło. Bez nadziei wiara przeszłaby w niewiarę, a miłość w obojętność by się zamieniła. Jeśli ktoś omdleje, to robimy wszystko, aby szybko ocucić go, przywrócić go do życia, przywrócić mu oddech. I myślę, że tak jest w chrześcijaństwie. Musimy mieć motywy i motywację dla ludzi, którzy tracą duchowy oddech, aby im powiedzieć, gdzie jest życie. Powiedzieć im o nadziei i zaczynają ożywać i oddychać życiem duchowym. Ktoś powiedział, że propaganda nigdy nie jest w stanie uczynić tego, co jest w stanie dokonać nadzieja. I to jest nasz argument. To jest nasz atrybut ludzi wierzących. To jeden z najwspanialszych darów, jaki otrzymaliśmy od Boga. Nadzieja. W tej nadziei spotykamy się tu. W tej nadziei żyjemy. To nadzieja mi pozwala przy różnych trudnościach być w tym miejscu i oddawać Bogu chwałę. Winston Churchill rozmawiał. Pewien dziennikarz spytał go kiedyś, co jest najważniejszą bronią waszego kraju przeciw hitlerowskiej agresji? I Churchill odparł bez zastanowienia. To, co zawsze stanowiło największą broń Anglii, to nadzieja. To jest wielka broń, którą dysponujemy jako ludzie wierzący. Gdy inni już nie widzą rozwiązań, gdy inni się załamują, gdy sądzą, że życie straciło sens, mamy ten wspaniały argument. Mamy nadzieję. Ale to nie jest nadzieja, która ma bujać w obłokach, w marzeniach o lepszym świecie, ale jest to nadzieja, która kieruje nas do działania, do aktywności. Idźcie tedy, Chrystus powiedział, na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Będziecie mi świadkami, aż po krańce ziemi. To jest nadzieja. Nie nadzieja bujająca w obłokach, hasłowa, sloganowa, ale nadzieja, która działa. Czasami kaznodzieje zapędzają się w swojej hasłowości i sloganach. Halleluja, Pan działa, wszystko się zmienia. Patrzysz, nic się nie zmienia. Ledwo nogami powłóczą. Ledwo zbór od niedzieli do niedzieli, utyskując, przebrnie. Nie o takie działanie i o taką nadzieję chodzi. Nadzieja musi inspirować, pchać do aktywności, do nowego życia, do uwielbienia, do działania. Ona nie pozwala zakładać nogi na nogę, ale sprawia, że chcę coś zrobić. To ona podnosi morale. Ona wpływa na samoocenę. Daje ludziom energię. Podnosi ich oczekiwania. Marszałek Foch to bohater spod Verdun. Miał ponoć powiedzieć: nie ma sytuacji beznadziejnych. Są tylko ludzie, którzy je takimi widzą. W Bogu nie ma sytuacji beznadziejnych. Chociaż będzie ból, doświadczenie, to nie ma sytuacji beznadziejnych. Nadzieja wynika z dostrzegania możliwości. Każda sytuacja jest sytuacją dla moich i twoich, siostro, bracie, możliwości. Zachowania dobrej postawy w nawet najmniej sprzyjających okolicznościach. Dr Campbell Morgan opowiada taką historię człowieka, którego sklep spłonął doszczętnie w pożarze Chicago. Chicago przeżyło kilka dramatycznych pożarów, dlatego że było miastem zbudowanym z drewna. Co z tym człowiekiem? Następnego ranka, gdy spalił się jego sklep na zgliszczach tego miasta, postawił stolik, a nad stolikiem powiesił tabliczkę z brzmiącą optymistycznie informacją. Straciłem wszystko, prócz żony, dzieci i nadziei. Od jutra sklep będzie czynny jak zwykle. To jest nadzieja. Nie rozłożył bezradnie rąk. Nie powiedział: nic się nie da zrobić. Następnego dnia zaczął działać. A właściwie to pierwszego dnia, bo przyniósł stolik i poinformował wszystkich, jak on ocenia tę sytuację. Co jest dla niego najważniejsze? Nadzieja nie oznacza, że ból życia nie dotyka nas, ale oznacza, że ból życia nie pokonuje nas. Nadzieja nie zamyka drzwi, by zadać ból, ale otwiera je, by dać obietnicę w zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie. Paweł, apostoł Chrystusa, tak zaczyna swój list do Tymoteusza. Z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego i Chrystusa Jezusa, nadziei naszej. Chciałbym, by każdy z nas, może przesadzam teraz, to będzie takie przesadne, każdą rozmowę może tak rozpoczynał: Zdzisław, sługa Jezusa Chrystusa, nadziei mojej. Może by nasze rozmowy były bardziej optymistyczne, może by inaczej się nasze życie toczyło, kiedybyśmy od takiego zdania zaczynali rozmowę. Chrystus jest moją nadzieją. Wiecie, że ludzie by przestali przy nas utyskiwać i narzekać, no bo jak ten człowiek ma nadzieję, to co będę tutaj mu opowiadał, a wiesz, wiesz, i gorzkie żale. Ale po prostu przy tym człowieku nie da się. On musi być człowiekiem, który jest pełen nadziei. Może nie jest uśmiechnięty od ucha do ucha. Nie o to chodzi, by mieć sztuczny uśmiech, ale mieć prawdziwą nadzieję w sercu. Umieć się nią podzielić. Ta nadzieja utrzymywała apostoła Pawła przed rozczarowaniem, gdy jego życie było wypełnione cierpieniem dla Ewangelii. I chociaż jego ciało było przecież sponiewierane, to ten wewnętrzny człowiek, on o sobie powiada, z dnia na dzień odnawiał się w Chrystusie. On spoglądał na metę swego życia, nie na śmierć. On spoglądał na życie, które było przed nim, na życie wieczności. To była nadzieja apostoła Pawła. Charakterystyczną cechą naszych czasów jest to, że ludzie powiadają: spodziewam się, mam nadzieję, oczekuję. Może to będzie radość, może smutek, nie wiem. To słowa, które przewijają się w wielu rozmowach. Co przyniesie przyszłość? I co jako chrześcijanin mogę takiemu człowiekowi powiedzieć? No wiesz, masz rację, to życie to jest do niczego, fatalnie. Chyba sobie wykopiemy na Wiślanej już teraz 2x2 i będziemy czekać, aż tam wpadniemy. Albo od razu się kładźmy do trumny i czekajmy na śmierć. Jak dołączysz się do tego głosu, będziesz taki sam jak ten świat. Ale Bóg coś wyprzedził, co daje nam ogromną zachętę. On powiedział, że ten świat zmierza ku jakiemuś celowi i ten cel nie brzmi tak bardzo optymistycznie. Dlatego ludzie są przerażeni. Ale ludziom wierzącym dał wspaniałą księgę, księgę objawienia. A w niej powiedział o czekającej nas wspaniałej przyszłości. Mimo, że zapowiada ta księga panowania Antychrysta, zapowiada też wspaniałą kulminację, która jest największym atrybutem naszego życia, atrybutem naszej nadziei. Zapowiada nam spotkanie, na które jesteśmy umówieni z tym, w którym nasza nadzieja ulokowała swoje wszystkie wartości. Na spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem, nie tylko tu, gdyśmy doświadczyli nowonarodzenia, ale też na autentyczne spotkanie twarzą w twarz z tym, którego kochamy i miłujemy. To nie jest utopia i marzenia. To jest realne życie z Bogiem. Nie mamy mrzonek marzeń o żywym Bogu. To nie są marzenia i naiwne myślenie, że mamy podporządkować swoje życie Bogu. Ale On jest ostatecznym celem naszego życia. To dla Niego poświęcamy każdą chwilę naszego dnia. Niezależnie co robimy i czasami może myślisz sobie, no dziś tak niewiele czasu poświęciłem, myślałem o Nim. To jednak On jest z nami. Kiedy raz Mu zaufasz i położysz swą nadzieję, to On nie odwraca się, gdy nie miałeś czasu o Nim pomyśleć. Chyba, że ty się zaczniesz odwracać i chodzić własnymi drogami. Naszą nadzieją jest spotkanie z Chrystusem. Może nie jest ona tak bardzo wyrazista i mocna w naszym codziennym funkcjonowaniu. Może czasami jakieś wydarzenia w świecie dopiero pobudzają nas, gdy je konfrontujemy z Biblią. Gdy ogłoszono ten fatalny krach ekonomiczny, gdy to wszystko tak nagle rnęło, banki podniosły larum. Ciekawe, że marmurów się nie pozbywają swoich. Ciągle budują kolejne i tak wyposażone, że jakoś im pieniędzy nie brakuje. Chyba to larum jest na wyrost, tak a propos. Ale nie jestem ekonomistą. Ale wielu ludzi zadało pytanie, nawet kilka osób mnie zapytało. Bracie, czy to już jest ten czas? Czy już mamy czytać objawienie tak bardzo szczegółowo i przyglądać się temu? Zawsze czytaj szczegółowo i dokładniej, zastanawiaj się. Nie jestem prorokiem, ja nie wiem, a zwłaszcza nie jestem jakimś Nostradamusem, który by przepowiadał, co będzie. Ale czytam Biblię, wiem w jakim kierunku to zmierza. Diabłu zależało zasiać niepokój, bo on ciągle jest kłamcą i zabójcą, Boże Słowo mówi. A więc on zawsze będzie ludzi straszył. On nigdy nie przyjdzie, nie powie, wiecie, będzie fajnie, możecie się cieszyć, przed wami wspaniałe życie. No on tak na początku mówi, taką świetlaną przyszłość pokazuje. Tylko nie mówi, że kończy się to katastrofą, nie mówi, że na końcu tej ścieżki jest przepaść. Tego nie mówi. Nie mówi, że tam barierki są usunięte i nie ma znaku ostrzegawczego już. Dlatego chrześcijanie muszą stać się sumieniem tego świata. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To jest nasze świadectwo. Boży lud mówi innym językiem, inaczej wartościuje, śpiewa inną pieśń. Być chrześcijaninem to nie tylko nazwa. To życie, to praktyka. Czy jest naiwnością, kochani, mieć nadzieję w Jezusie Chrystusie? Zakończę takim stwierdzeniem. Jeśli to wszystko, o czym mówią chrześcijanie, nie jest prawdą, jeśli na tym stracimy, to strata będzie nasza. Jeśli zaś zyskamy, nikogo przez to nie ograbimy. Będzie to nasz osobisty kapitał. I za ten kapitał w Jezusie Chrystusie chciałbym, byśmy byli wdzięczni. Bóg nadziei niechaj was napełni wielką nadzieją, powiada w liście do Rzymian apostoł Paweł. I pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Amen.